Przystanek Historia. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pan dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach. Historyk specjalizujący się w historii najnowszej właśnie tego obszaru, Kielc. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
A będziemy dziś rozmawiać o strasznych wydarzeniach, które miały miejsce 4 lipca 1946 roku i przeszły do historii jako pogrom kielecki. Bardzo dziwne wydarzenia. Wciąż więcej mam wrażenie pytań i wątpliwości niż odpowiedzi. Pewne jest to, że doszło do pogromu Żydów. Zginęło 37 osób, jeżeli chodzi o Żydów, i 3 Polaków. Padły strzały. Kto strzelał, to zaraz o tym wszystkim będziemy mówić, ale zasadnicze pytanie jest takie. Czy to był spontaniczny wybuch nienawiści na tle narodowościowym, czy to była prowokacja służb?
Od razu może ustosunkuję się do tego sformułowania, że nie da się jednym scenariuszem wyjaśnić tego, co się stało w Kielcach 4 lipca 1946 roku, a także to, co się wydarzyło na kilku stacjach, między innymi stacja Kielce Główne, stacja Kielce Herby, czy Piekoszów, czy Koniecpol, czy także na trasie komunikacji kolejowej Lublin-Wrocław, a generalnie między Kielcami a Częstochową. Nie ma jednego scenariusza. Tu będą elementy, moim zdaniem, wszystkiego, co pan tutaj wskazał. I jeszcze jedna rzecz, że uważam, że powinno się właściwie mówić nie pogrom kielecki, tylko pogrom w Kielcach. Ja wiem, że wokół tego też były już spory, ale pogrom kielecki jak gdyby jednoznacznie wskazuje na sprawców. Natomiast pogrom w Kielcach oznacza, że coś się stało takiego w Kielcach, co my nie do końca rozumiemy, bo ten pogrom nie był typowy i wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Myślę, że wszyscy badacze mają tego świadomość. Chociażby dlatego, że to, co się stało w 1946 roku w połowie, przyniosło wielokrotnie więcej ofiar niż zajście antyżydowskie w Rzeszowie czy w Krakowie w 1945, gdzie władza jeszcze nie była tak silna. A tu się okazuje, że nagle może być taka dziwna anarchia przez kilka godzin w centrum miasta wojewódzkiego.
Panie doktorze, to jeżeli pan pozwoli, z historią najlepiej iść krok po kroku, tak jak to się wydarzyło. A zaczęło się od zniknięcia małego chłopca, 8-letniego chłopca. 2 dni go w domu nie było, no i jak wrócił, to opowiedział bajkę o tym, że był przetrzymywany przez Żydów, wskazał nawet dom, wprawdzie podawał kilka różnych wersji, no ale koniec końców ubecy mu uwierzyli. A tak naprawdę gdzie on był w tym czasie?
No właśnie niekoniecznie. Ja tutaj muszę pewne rzeczy sprostować.
Bo tu jest wiele wątpliwości. Ja mówię to, co możemy przeczytać do tej pory.
To nie tylko sprawa była oczywiście tego małego chłopca, 8-letniego Henryka Błaszczyka, którzy są 3 dni, go nie było w domu, bo zniknął pierwszego, mniej więcej popołudnia, wrócił w godzinach popołudniowych, późnych popołudniowych 3 lipca. Natomiast dodałbym także jeszcze, że przed tym zdarzeniem w Kielcach rozchodziły się pogłoski, bardzo szeroko one się rozeszły, łącznie, że dotarły do komisariatu przy ulicy Sienkiewicza 45, skąd patrole milicyjne były wysyłane pod siedzibę wspólnoty żydowskiej, gdzie cały ten dramat miał miejsce. I dochodziły informacje, że zaginęło już kilkanaściorga dzieci polskich. Także Henryk Błaszczyk był jedną, tak później to przedstawiano także potocznie, w wielu także dokumentach, protokołach przesłuchania występuje taka informacja, że słyszeliśmy o takiej dużej liczbie dzieci, a że Henryk Błaszczyk jak gdyby kolejną tą ofiarą miał być. Więc przed wydarzeniami 4 lipca rozchodziły się w Kielcach, przynajmniej w części Kielc, pogłoski o zniknięciu, zaginięciu kilkunastorga dzieci polskich. I już wtedy pogłoska głosiła, rozszerzała się, że to mogli zrobić Żydzi.
Także Henryk Błaszczyk jest jednym z... Nastroje antyżydowskie w Kielcach były mocne i wystarczyło odpowiednio przyłożyć podpaloną zapałkę.
Jest pytanie, czy były mocne. Na zasadzie, że rzeczywiście oskarżenia szły w tym kierunku, ale to nie znaczy, że dochodziło przed czwartym do jakichkolwiek wystąpień. Mimo, że te informacje już krążyły między ludźmi. Więc to jest taka pierwsza, wydaje się, że bardzo ważna uwaga. bo właśnie z tych dokumentów ostatnich spotkałem wręcz, że milicjanci na tym posterunku też o tym słyszeli i rozmawiali między sobą. To jest bardzo ważne, bo to budowało atmosferę oczywiście pewnego zaniepokojenia, ale także wrogości skierowane w kierunku konkretnej grupy ludzi.
Ale to, co jest najdziwniejsze w tej sytuacji, to jest udział, zadziwiający udział w tym, co się wydarzyło, służb mundurowych, zarówno milicji, jak i ubeków, jak i wojska, bo to wojskowi ostatecznie wchodzą tam, tak, zaczynają strzelać do Żydów, potem zdejmują bluzy mundurowe i strzelają z okien do tłumu Polaków. No to wszystko jest zadziwiające, przyznam.
Tak, ale jeszcze wrócę do sprawy Henia Błaszczyka, o który pan zapytał, że on o tych rzeczach mówi. Tutaj oczywiście nie występuje tylko jedna wersja, bo w dokumentach, które są związane z jego zeznaniami, ja tu podkreślam szczególnie zeznania w cudzysłów, bo my tak naprawdę nie wiemy, co on powiedział. My wiemy to, co jest zapisane przez funkcjonariuszy UB. Co nie znaczy, że ten chłopak to wszystko mówił dokładnie.
No wiemy, czym było UB. Dokładnie. Nie tacy hardzi ludzie, jak ten mały chłopak.
Już wiele lat temu na to zwracała uwagę profesor Krystyna Kersten i tutaj jak gdyby podtrzymuje ten wątek. Natomiast chodzi o to, że ja tutaj podważam takie jednoznaczne przyjęcie jednej z wersji, ponieważ wydaje mi się, że takie 8-letnie dziecko nie mogło po kolei przyjmować jednej, drugiej, trzeciej wersji i tak jak gdyby okłamywać i znowu następny raz okłamywać i tak dalej. I dla mnie jest to nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę badania związane z psychologią i zeznaniami świadka naocznego, szczególnie małoletniego, czy z psychologią rozwojową. Więc to się ze sobą kłóci. Teraz wróćmy do tego właśnie z udziałem tych różnych, ja to nazywam ogólnie formacji siłowych. No oczywiście chodzi o Urząd Bezpieczeństwa, milicję, Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jednostki drugiej warszawskiej dywizji piechoty, które stacjonowały w Kielcach. I tutaj takie zastrzeżenie, żeby moim zdaniem w ogóle, żeby mówić o tym, co się stało w Kielcach 4 lipca, trzeba chociaż kilka zdań stwierdzić, co było przed 4 lipca. Więc mogę powiedzieć w ten sposób, że w pierwsze półrocze 1946 roku to stan bezpieczeństwa w Kielcach coraz bardziej się poprawiał i od właściwie maja, czerwca był po prostu dobry. Nie groziły żadne zamieszki, żadne rozruchy. To było wszystko bardzo dobrze zorganizowane, moim zdaniem, nie tylko przez aparat bezpieczeństwa, który miał dużą sieć agenturalną w samym mieście, ale także przez jednostki, które zabezpieczały, wzięły na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie porządku w mieście, tak ogólnie powiedzmy w cudzysłowie, przestrzeganie porządku. To było przetestowane na początku maja 1946 roku, w związku z obawami jakieś tam demonstracje, rozruchy. Nigdy do takich jak w Krakowie na terenie województwa kielskiego nie doszło. Natychmiast były zatrzymywane osoby, które próbowały cokolwiek robić. To było przetestowane. A patrole z Komendy Miasta, tak niechlubnie zasłużone w pogromie, to ponad 1000 osób zatrzymały w tym okresie, bo miały prawo do legitymowania, rewidowania, zatrzymywania. I za ten stan bezpieczeństwa odpowiadały te jednostki, nie tylko aparat bezpieczeństwa i milicja, ale także te jednostki z formacji siłowych, wojskowych. I trzeba zaznaczyć bardzo ważną rzecz, że w systemie dowodzenia tymi jednostkami ogromną rolę, właściwie dominującą, odgrywali oficerowie sowieccy. To jest bardzo ważne przy próbie analizowania, jak mogło dojść do sytuacji próżni władzy swoistej 4 lipca, czy jak ja to wprowadziłem, takie też określenie, zjawisko chaosu kontrolowanego. Z jednej strony dezorganizacja, bezsilność, bezradność, a z drugiej strony, jak ktoś chce interweniować, to powstrzymywanie tego. Przykład prokuratora Jana Wrzeszcza, który próbował zaradzić tym zamieszkom w momencie, kiedy się o tym dowiedział i przybył tam na miejsce, zresztą nie tylko sam. Także ten bezwład tych kilku godzin jest zdumiewający. Ja jeszcze dodam tylko na marginesie, że społeczeństwo było bardzo mocno spacyfikowane, łącznie z tą częścią, która jeszcze w 1945 roku próbowała w sposób nie tylko zbrojny, ale mocny przeciwdziałać władzy komunistycznej i wszystkie komendy podziemia narodowego, które powstawały w pierwszej połowie 1945 roku i komendy poakowskie były rozbijane po kilku miesiącach. I łącznie z tym, co się działo w centrum miasta Kielc, gdzie były ośrodki czy punkty tego podziemia były całkowicie spenetrowane i pod kontrolą. Także podziemie w 1946 roku w Kielcach nie istniało.
A to właśnie podziemie niepodległościowe było potem przez komunistów bezpośrednio po tych wydarzeniach oskarżane o przeprowadzenie tego.
Tak, do tego stopnia, że przecież przy tym pierwszym procesie w połowie lipca 1946 roku wszystkie właściwie punkty w uzasadnieniu wyroku zmierzały do tego, że dopiero dojdzie do wielkiego procesu, w którym będzie oskarżone oczywiście podziemie i łącznie z jakimiś kontaktami z generałem Władysławem Andersem. Miał być oskarżany także, opozycja generalnie była wrzucona do tego oskarżenia, ataki oczywiście na Kościół katolicki za brak przeciwdziałań i tak dalej. Ale to się wszystko nagle, po pewnym czasie, profesor Krystyna Kerstynowa uważała, że to już się stało na początku sierpnia, upadło albo właściwie zostało zawieszone. I nagle się okazało, że wszystkiemu jest winny Motłoch. Natomiast to, co ważne było, że w pierwszym procesie kompletnie nie pozwolono poruszać sprawy wojska. Kiedy i to świadek, taka dziewczyna żydowska, czy polscy adwokaci próbowali, obrońcy próbowali sięgnąć na ten temat, absolutnie ich nie dopuszczano do głosu. A moim zdaniem grupy wojskowe dokonały przełomu w tych zajściach i one przekształciły zajścia w poważniejszą sprawę.
No bo tak, najpierw milicjanci rozpowszechniali, bardzo chętnie dzielili się tymi pogłoskami o tym, że młody chłopiec był przetrzymywany, a potem idzie patrol wojska. No wojsko to jest jednak dyscyplina, mocna dyscyplina. Wchodzą do budynku, zaczynają strzelać, wyrzucają z okien dwie kobiety, a potem, no właśnie, wiemy na pewno, że to również oni strzelali do tłumu, ale już nie w mundurach. To wygląda na przygotowaną akcję, no chyba, że stracili nad sobą zupełnie kontrolę. Zadziwiająca sytuacja.
To jeszcze może dodam troszkę i w jakim sensie ważne rzeczy sprostuję. Te patrole milicyjne, zresztą nie jeden, tylko dwa, one rzeczywiście tam szły pod ten budynek, bo dostały takie polecenie, żeby sprawdzić, czy to, co mówią Błaszczykowie, czy to Henio Błaszczyk, czy jego ojciec, jest, tam zresztą nie tylko oni byli, jest prawdą, że tam mógł być przechowywany i tak dalej. I wtedy się zaczyna zbierać tłum. Oni po drodze rzeczywiście, część przynajmniej tych milicjantów, mówi o tym, że idą po to, żeby sprawdzić, czy w tym budynku miał być przetrzymywany ten chłopiec i że tam mogą być jeszcze inne dzieci. Więc tłum jak gdyby zaczyna się zbierać, ale to jest jeszcze tłum obserwujący. Ci ludzie obserwują. Są oczywiście takie niepokoje, jest ta fobia, odzywa się fobia tego mordu rytualnego, ale to jeszcze nie jest tłum, który nagle coś zrobi, coś zaatakuje. To jeszcze nie ten jest moment. I w pewnym właśnie momencie, kiedy milicjanci ten budynek otoczyli, kiedy stwierdzili, że jest to niemożliwe, bo są na ten temat przecież zeznania i raporty, że jest to niemożliwe, tam nie ma tego.
Przede wszystkim piwnicy nie było.
I nagle pojawia się wojsko. Ja bardzo skrótowo mówię, bo tam były przez cały czas próby łączenia się z wojskiem, z Urzędem Bezpieczeństwa i tak dalej. I przybywa grupa wojskowa. Ja mam takie zresztą wrażenie, że w tych przełomowych chwilach to też chodzi o to, żeby tam się pojawiło kilka grup, żeby nastąpiło rozproszenie odpowiedzialności, żeby było trudno później uchwycić, co kto jest za co odpowiedzialny. Generalnie przybywa grupa wojskowa z Komendy Miasta Kielce pod dowództwem majora Wasyla Markiewicza i moim zdaniem jego działania, jego decyzje, jego polecenia spowodowały zdynamizowanie zajść.
Bo to jest moment. Wasyl, przepraszam, to brzmi
major
sowiecko.
Wasyl Markiewicz. No, czy to był Rosjanin, czy to był innej narodowości, to nie powiem. Generalnie był to sowiecki oficer oddelegowany do działalności w jednostkach wojskowych w Polsce. Zresztą tutaj warto może powiedzieć, że to nie jest jedyna postać. W drugiej dywizji piechoty, w drugiej warszawskiej dywizji piechoty, która właśnie jednostka stacjonowała w Kielcach, której był dowódcą w tym momencie pułkownik Stanisław Kuprza, także Sowiet, a Komenda Miasta wywodziła się z 4. Pułku Piechoty, którym dowodził podpułkownik Wasyl Kułakowski, ale w 1943-1944 roku to kadry sowieckiej w tej jednostce było ponad 70% oficerskiej. Więc to ma znaczenie, jeśli mówimy o pewnych nawykach, strukturze dowodzenia, nieformalnych punktach zarządzania, jakbyśmy mogli to powiedzieć. I w tym momencie nie tylko są żołnierze z tej formacji, ale także i żandarmi, także jakaś grupa z Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie także dominują sowieccy oficerowie, to trzeba o tym pamiętać, w systemie zarządzania. I oczywiście ciągle są milicjanci, ale także są funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Z tym, że tak jak wcześniej w badaniach czy w śledztwie w IPN-ie większą wagę przywiązywano do milicjantów, do UB, ja przywiązuję znacznie większą wagę do działalności grup wojskowych. Bo uważam, że wejście do budynku, wpuszczenie ludzi, cywilnych osób, to zrobił w dużej mierze major Wasyl Markiewicz. Następnie następuje etap rozbrojenia Żydów. To bardzo szybko się dzieje prawdopodobnie. Rozbrojenie Żydów. Oni mieli ileś tam pistoletów, którymi ich zabrano. Zabicie doktora Seweryna Kachanego, szefa Komitetu Żydowskiego, zresztą znaną postać, bardzo szanowaną wówczas i w środowisku żydowskim, ale nie tylko. I następnie wtargnięcie na to piętro, skąd rozmundurowało się kilku żołnierzy, zdjęło czapki i strzelało do tłumu zgromadzonego wokół, co ludzie odebrali, że Żydzi do nas strzelają, to normalna reakcja, jeżeli się widzi kogoś nie w mundurze, tylko w cywilu strzelającego do tłumu oblegającego, no to musiało zdynamizować sytuację. I zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Rozbrojono Żydów. To nie mogli zrobić milicjanci, to zrobili żołnierze. Na polecenie przecież. Musieli to zrobić oficerowi. Tak samo jak jakiś oficer zabił doktora Seweryna Kachanego. Pozbawiono Żydów możliwości obrony. Gdyby mieli jeszcze broń, to przecież dzisiaj byśmy wiedzieli, jak się bronili. Prawdopodobnie by kogoś postrzelili. Byśmy wiedzieli, kto był głównym napastnikiem. Pozbawiono ich możliwości obrony przed tłumem.
I jeszcze jedna zadziwiająca rzecz. Ten pogrom dokonuje się nie tylko w tym budynku, ale też w pociągach i na stacjach kolejowych. W państwie, gdzie patrole milicji w 1946 roku, patrole wojska, patrole sowieckie są wszędzie. A tutaj jest co? Przyzwolenie na takie akcje? Nikt temu nie przeciwdziałał?
To jest właśnie dziwna sprawa, tym bardziej, że zarówno stacja w Kielcach, ta główna, była pod kontrolą nie tylko patroli wojskowych, wcześniej w normalnym dniu oczywiście, ale także i te patrole z komendy miasta miały prawo wejść do pociągów i legitymować wszystkich, którzy by wzbudzali jakiś tam niepokój, ale także przecież jeździły grupy zaporowe specjalne z Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego pociągami, żeby wyłapywać ludzi podejrzanych, jak oni to określali. I oczywiście tymi trasami także jeździli Sowieci. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że zarówno źródła polskie, jak i źródła żydowskie, wspomnienia Żydów, relacje, mówią o tym, że tego dnia zachowanie w ogóle sowieckich żołnierzy odbiegało od normy. I co ciekawe, wówczas kiedy stacjonowała jednostka z 2 batalionu, chyba 18 pułku NKWD, pod dowództwem majora Sorokina, i profesor Grzegorz Motyka znalazł taki dokument, który przytoczył. Generalnie polegało to na tym, że major Sorokin dostał polecenie nie opuszczania siedziby, tam gdzie stacjonowała ta jednostka, nie wtrącania się w całą sytuację. Ja mówię już językiem potocznym. Oni mieli w to się nie wtrącać. To jest zdumiewające, bo przecież NKWD było między innymi od tego, żeby zapobiegać wszelkim rozruchom, zamieszkom na terenie Polski skierowanym przeciwko władzy komunistycznej. A to przecież cała sytuacja niewątpliwie spowodowała próżnię władzy. Ja to nazwałem także chaosem kontrolowanym, bo mówię, że były próby pacyfikowane. Co ciekawe, prokurator Jan Wrzesz, który próbował tam interweniować, później w procesie biskupa Kaczmarka, gdzie też był aresztowany i zeznawał, powiedział, że od tego go odsunął oficer w polskim mundurze, ale mówiący do niego po rosyjsku. Więc tutaj zwracam uwagę, że w wielu miejscach, mógłbym przytoczyć jeszcze inne sytuacje, ale w wielu miejscach kluczowych dla rozwoju tych dramatycznych wydarzeń byli także oficerowie sowieccy. To są tak zwane te ślady sowieckie. Co od razu zaznaczę, żeby to było jasno, że to tłumaczy, że ludzie, cywile, bo też byli, przyłączyli się do mordowania, to ich nic nie usprawiedliwia.
To jest oczywiste. Doszło do mordu, tak. Ale wszystko wskazuje na to, że ktoś tymi nastrojami sterował. I nie było to wcale podziemie niepodległościowe. Byli to, no właśnie, Sowieci, ubecy, wojsko, bo pan też często używa takiego określenia, chyba bardzo trafnego, pogrom pod nadzorem. Pod czyim tak. nadzorem? Komu i po co zależało na wywołaniu tak dramatycznych, tak tragicznych wydarzeń w Kielcach?
Na to nie odpowiem jeszcze. Myślę, że i mnie się nie uda odpowiedzieć w publikacji, którą przygotowuję. Natomiast myślę, że dam wiele takich kierunków badawczych, które być może w przyszłości niektórzy badacze podchwycą w innych kwerendach w ogóle, bo tutaj zwracam uwagę, że możemy znaleźć dokumenty prawdopodobnie związane z wydarzeniami w Kielcach, które mogą być zupełnie w dziwnych miejscach, ale to wymaga ogromnych kwerend. Także na to pytanie nie odpowiem i też może jeszcze tak sprecyzuję, że na pewno nie był to pogrom pod nadzorem przez cały czas. Na pewno występowały działania o charakterze, nazwijmy to ogólnie, spontanicznym. Tak jak mówiłem, nie da się zresztą wyjaśnić jednym scenariuszem tego, co się stało w Kielcach, więc to nie to, że albo prowokacja, albo działania spontaniczne, nie. Tu będzie mieszanka. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że to, co się działo na ulicy Planty w centrum Kielc, było pod pewną kontrolą. Zresztą to nawet wynika z raportów, czy to funkcjonariuszy UB, którzy oskarżali majora Władysława Sobczyńskiego, szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach, o pewną taką dziwną bezradność, brak podejmowania decyzji. Podawali mu, co konkretnie trzeba zrobić. On przetrzymywał kilkudziesięciu funkcjonariuszy ze szkoły Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przez 1,5 godziny, którzy nic nie robili, a tam się działy dramaty, tam mordowano Żydów. To chociażby sprawa Sobczyńskiego, ale w tym miejscu, gdzie się rozgrywały te dramat, przy ulicy Planty 7, przecież byli inni oficerowie. Był doradca sowiecki Szpilewoj, który chyba miał duże doświadczenie w tego typu działaniach. Był na przykład major Kazimierz Szczepani, który był zastępcą Sobczyńskiego, też taka ciekawa dosyć postać, zupełnie nie spenetrowana przez historyków, ale on był szefem w 1944 roku w Wydziale Bezpieczeństwa, szefem kontrwywiadu. A w 1945 roku był szefem Departamentu Kontrwywiadu w MBP, więc to nie są przypadkowe postacie, oni tam byli.
I zakładam, że ktoś z nich wydał rozkaz jakiemuś oficerowi, no bo żołnierze bez rozkazu się nie rozbierają z mundurów i bez rozkazu nie strzelają.
Nie wiem, tego oczywiście jednoznacznie w tym momencie nie można powiedzieć. W każdym razie, bo też jest problem, czy ci, co się rozmundurowali i strzelali do tłumu, no tutaj na przykład niektórzy historycy mówią, że ja się mylę, że to milicjanci. Ja absolutnie nie przyjmuję tej wersji, dlatego że protokół Hanki Alpart z 5 lipca dla mnie jest osobiście bardzo wiarygodny, złożony bezpośrednio po wydarzeniach. Ona była w środku budynku i myślę, że bardzo dużo widziała. I to jest taki jeden z ważniejszych dokumentów do tych wydarzeń. Natomiast były także inne grupy wojskowe i to jest problem. To, co wspomniałem, rozproszenie odpowiedzialności, że byli żandarmi, byli inni oficerowie, byli z Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie udało się złapać jak gdyby za rękę tych żołnierzy. Ciekawa następna rzecz, że na początku jest taki dokument sporządzony w MBP, że próbowano nie dopuścić do prawidłowego śledztwa wobec żołnierzy z formacji tych siłowych, którzy tam byli, bo ich aresztowano ponad 30 i próbował nie dopuścić, bojkotował całą sytuację major Liatagin, który był sowieckim oficerem, był oficerem i szefem informacji w 2 Dywizji Piechoty. Nawiasem mówiąc, człowiek, który był związany z NKWD i ze Smierszem w przeszłości. Więc to są bardzo takie ślady, które my mamy, możemy rozpocząć te badania, ale nie możemy powiedzieć, że na pewno taki wniosek możemy postawić. To jest problem. Ale wiemy, że zaczyna być tego na tyle dużo wokół tych formacji wojskowych, że nie możemy powiedzieć, że przełomem to były działania milicjantów czy funkcjonariuszy. Nie. Moim zdaniem możemy powiedzieć, że najważniejszą rolę w pogromie, przekształcaniu tych zaś, odegrały grupy wojskowe.
W efekcie zapadły także i wyroki śmierci. One zostały wykonane. Pytanie, czy na właściwych osobach to jest odrębny
moim
znak
zdaniem
zapytania?
Nie. Moim zdaniem nie. To były osoby oczywiście, które pewnie były na miejscu, brały udział w pewnych zdarzeniach, ale to nie są te osoby, moim zdaniem, które są odpowiedzialne za taką skalę mordy z dramatu, jaki ma miejsce.
Panie doktorze, my musimy kończyć tę rozmowę o, no właśnie, pogromie w Kielcach. O tak, tak to za pana poradą będę nazywał, o tych dramatycznych, tragicznych wydarzeniach. Zostawiamy państwa z tymi znakami zapytania, bo sprawa sprzed 80 lat, w tym roku okrągła rocznica, a znaków zapytania więcej niż odpowiedzi wciąż. Pięknie dziękuję za rozmowę. Pan dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z Referatu Badań Historycznych Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję.
Wysłuchali państwo podcastu Przystanek Historia.